chrześcijańskie w życiu codziennym.
Wprowadzenie do medytacji środowej w oparciu o Dzieje Apostolskie, rozdział 4, wersety od 1 do 14. Dzieje Apostolskie, rozdział 4, wersety od 1 do 14.
Z Dziejów Apostolskich. Kiedy apostołowie przemawiali do ludu, podeszli do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze, oburzeni, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Zatrzymali ich i oddali pod straż aż do następnego dnia, bo już był wieczór. A wielu z tych, którzy słyszeli naukę, uwierzyło. Liczba mężczyzn dosięgała około 5000. Następnego dnia zebrali się ich przełożeni i starsi i uczeni w Jerozolimie. Arcykapłan Annasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. Postawili ich w środku i pytali: czyją mocą albo w czyim imieniu uczyniliście to? Wtedy Piotr, napełniony Duchem Świętym, powiedział do nich: przełożeni ludu i starsi, jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że przez niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa. A widząc nadto, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi.
Medytację rozpoczynamy znakiem krzyża. Następnie wypowiadamy prośbę stałą o czystość intencji. Spraw, Panie, aby wszystkie moje myśli, pragnienia, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty ku większej Twojej chwale. Uruchamiamy naszą wyobraźnię i tu stawiamy się w poranek zmartwychwstania w ogrodzie pełnym drzew oliwkowych. Odnajdujemy grotę, gdzie zostało złożone ciało Jezusa. Zobaczę tam dwóch uczniów, którzy stoją w milczeniu przed pustym grobem i wpatrują się w niego. Potem przeniosę się do sali sądowej, gdzie ci sami uczniowie składają odważnie świadectwo, że Boża obietnica dla wszystkich spełniła się w zmartwychwstaniu Jezusa. Prośba o to, co chcę uzyskać w tym rozmyślaniu, o radość i wdzięczność z tego, co daje mi Pan. Punkt pierwszy. Starsi byli oburzeni, że uczniowie nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Dobra nowina była i jest dla człowieka zanurzonego w życiu codziennym niewiarygodna. Dobra nowina może i w nas wzbudzać oburzenie. Także nie chcemy, bo nie potrafimy się na nią zgodzić. Tymczasem świadkowie głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Kto pozwala, by Ewangelia oświetlała jego życie, ten przekonuje się, że to, co dawne minęło, że Jezus wszystko czyni nowe. Światłość świeci w ciemności, a ciemność jej nie ogarnia. Poranek zmartwychwstania rozświetlany jest światłem delikatnym. Nie wszystko jeszcze jest jasne, a przeciwnie, dobra nowina, która rozbudza nadzieję, wydaje się na początku zbyt słaba, aby przeciwstawić się sile świata zewnętrznego, aby mieć coś do powiedzenia wobec brutalnego konkretu naszej codzienności. My sami, bazując na własnych doświadczeniach życiowych, oburzamy się na taką dobrą nowinę. Nie chcemy uwierzyć, że w Jezusie może zmartwychwstać to, co w nas umarło. I zatrzymali ich i oddali pod straż aż do następnego dnia, bo był już wieczór. Może już wiele razy próbowałem uwierzyć, może już wiele razy próbowałem coś zmienić w swoim życiu. I może już wiele razy zgasło we mnie światło nadziei. Może po prostu nie spodziewałem się, że po poranku zmartwychwstania może też przyjść wieczór i że moja wiara i nadzieja zostaną oddane jakby pod straż aż do następnego dnia. Punkt drugi. Jednak światło zmartwychwstania nie gaśnie i ciemność go nie ogarnia. Dla uczniów nastaje nowy dzień i składają świadectwo o wierności Boga, który jest wierny nawet wtedy, gdy my wiary nie dochowujemy. I jako świadkowie zwracają się oni do swoich rodaków z nowiną, że ten kamień, którym jest Jezus, a który oni uznali za bezużyteczny i odrzucili go, że on właśnie jest początkiem nowej budowli, która stanie się domem dla wszystkich wierzących w Niego. Nawet jeśli ktoś uznał Jezusa za nieużytecznego w swoim życiu, on i tak, przez moc swojego zmartwychwstania i przez wierność swojej obietnicy, stał się nowym fundamentem. I to trwałym fundamentem, na którym można budować nową budowlę własnego i wspólnego życia. Nie przez decyzję ludzką, ale przez moc i wierność Bożą, imię Jezusa, a więc to wszystko, co przez to imię zostało objawione i co pod tym imieniem się dokonało, jest kotwicą zbawienia, nawet na najbardziej wzburzonym morzu życia. Zatrzymam się więc i uświadomię sobie, że jednakowo tak w chwili, gdy żywiłem ufność i nadzieję do Boga, jak i wtedy, kiedy w Niego wątpiłem, miałem żal, odrzucałem Go i winiłem za niepowodzenia i cierpienia, których doświadczałem w życiu, że to imię Jezusa zawsze było i nigdy nie przestanie być dla mnie trwałym fundamentem nowego życia. Punkt trzeci. Ci, którzy przesłuchiwali uczniów, widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa. Piotr i Jan są szczególnymi świadkami. To oni wczesnym rankiem po szabacie pobiegli do grobu po tym, jak usłyszeli od Marii Magdaleny, że znalazła tam tylko odsunięty kamień. Kiedy i oni przybyli na miejsce, nie zobaczyli nic prócz pustego grobu i złożonych chust. I dopiero później zaczęli rozumieć, że spełniła się obietnica, że On zmartwychwstał. Nawet jeśli Jezus wielokrotnie ukazywał się im po swoim zmartwychwstaniu, to ich ziemskie oczy nie potrafiły Go rozpoznać. Jednak ich oczom zostało dane inne i pewne świadectwo, a był to pusty grób. Piotr i Jan stanęli przed światem i sędziami jako świadkowie pustego grobu. Dlatego są oni dla nas świadkami wiary w spełnienie obietnicy. Jezus zechciał dać im ten podstawowy znak, który miał umacniać i rozbudzać ich wiarę, że grób jest pusty. Nie chciał, aby opierali swoją wiarę na Jego zjawieniach, bo mimo że z Nim rozmawiali i jedli posiłek, to i tak towarzyszyła im niepewność, czy to na pewno on. Dlatego Jezus poprzedził wszelkie swoje późniejsze znaki świadectwem pustego grobu, że śmierć została pokonana, że oto zaczęło się coś nowego, mimo że jeszcze nie rozumieli co. To przekonanie dawało im radość i odwagę, tak że inni rozpoznawali ich jako towarzyszy Jezusa. Ten pusty grób jest świadectwem i zapowiedzią czegoś nowego również dla mnie. Rozmowa końcowa. Stanę przed otwartym wejściem do pustego grobu Jezusa, potem uświadomię sobie Jego obecność i wyznam Mu swoją wiarę w Jego zmartwychwstanie i podziękuję, że w Nim jest początek również mojego nowego życia. Poproszę też, aby dał mi łaskę mocnego oparcia się na tym świadectwie i zaufania, że w Jego zmartwychwstaniu jest i mój nowy początek. Rozważanie zakończę modlitwą Ojcze Nasz. Przypominam, było to rozważanie oparte na Dziejach Apostolskich, rozdziale 4, na wersetach od 1 do 14.
Rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym.